8 minut po godzinie 10 w studiu Radia Kraków nasi cudowni goście, dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która uwielbia badać związki języka z psychologią i pisze właśnie książkę o języku związków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I psycholog, edukator i coach Stanisław Bobula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o mansplainingu. To może wyjaśnijmy, co oznacza ten angielski termin, który przyjął się także chyba świetnie w języku polskim.
Tak, mansplaining to jest taka specyficzny typ przemocy werbalnej, który polega na tym, że jedna strona, no jak pokazuje
men,
ale zastanawialiśmy się tutaj w kuluarach, czy też jest women, podważa wiarygodność we własnych oczach drugiej strony. To znaczy, to są te wszystkie mechanizmy unieważniające, to są te wszystkie komunikaty, no, normalny człowiek tak nie myśli, coś z tobą nie tak, w którym w pewnym momencie no, kobieta prototypowo zaczyna w ogóle wątpić, czy jej ogląd świata i czy to, co czuje, w ogóle ma sens. I takich związków jest bardzo dużo. Ja rzeczywiście teraz, jak piszę tą książkę i rozmawiam z ludźmi, to takim pierwszym tematem, które kobiety mi mówią, to właśnie mówią o toksyczności i toksyczności właśnie rozumianej jako unieważnianie, prawda? Że bardzo często jest tak, że te kobiety, już te dzieci podrosną, ta kobieta chce wrócić do aktywności zawodowej i nagle największym wrogiem jest partner. Ty się do niczego nie nadajesz, no zastanów się. Tam wchodzi też bardzo często, to już też mogę wam jako kolejny temat, ageism, nie? No w twoim wieku oszalałaś, i tak dalej, i tak dalej. Ale jakbym powiedziała taki kor językowy, bo Staszek pewno powiesz o psychologicznym, ale językowy kor jest taki, że poprzez język unieważnia się dorosłość i wiarygodność partnerki.
I kompetencje chyba, też. Bo to często nie tylko w związkach się realizuje, ale także na gruncie zawodowym.
Kompetencje
i
to jest osobny
zawodowych.
Temat, bo kompetencje możesz zweryfikować. Prawda? To znaczy, jeżeli uważasz, że mówisz po angielsku i nagle robisz sobie, nie wiem, proficiency albo wykładasz po angielsku, no to trudno ci powiedzieć, wiesz co, Sylwia, nie znasz angielskiego. A na przykład atrakcyjność fizyczna to jest taki element naszej tożsamości, który nigdy nie jest do końca wymierny. Prawda? Bo ten sam element dla kogoś jest atrakcyjny, a dla kogoś nie. I bardzo często właśnie na przykład fizyczność, to uderzenie przychodzi językowo.
Ja mam trochę problem z tą definicją, bo znaczy po pierwsze, że znaczy rozumiem, że ona jest pozarelacyjna, to jak tutaj zostało to powiedziane, że mansplaining dzieje się przede wszystkim w przestrzeni publicznej, nie? Gdzie kobietom się mówi, jak powinny myśleć, co powinny robić. Często nie wiem, są debaty na tematy związane bezpośrednio z kobietami, są sami panowie. Nie?
I tak, to jest uwielbiam taki, te debaty
taki na
poziomie temat.
Społecznym typowy mansplaining. Nie? Jakby pokazywanie... Ja pamiętam taką skandaliczną wypowiedź jednego z takich komentatorów prawicowych, wtedy kiedy były strajki kobiet. No i to był taki, no właściwie no, kto tu przychodzi, kto by to ruchał i tak dalej, nie? Jakby takie to
prosimy
było
prosimy o nieużywanie.
Ja rozumiem, tylko że to jest cytat czegoś, co padło na antenie, tak? I to jest taki jakby, bo poziom związku to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest jakby poziom ogólnospołeczny, bo troszeczkę jak usłyszałem to w tej związkowej sytuacji, to dla mnie to jest bardziej definicja gaslightingu niż mansplaining. Tak, że mansplaining, przynajmniej w tym rozumieniu przez, znaczy moim, tak, jestem facetem, więc też powinienem zastanowić się, czy faktycznie ja to dobrze rozumiem, ale jak ja to rozumiem takim prostym językiem, to jest takie protekcjonalne traktowanie. Na zasadzie, ty jesteś trochę dziewczynką, ty jesteś dzieckiem, to ja ci wytłumaczę, bo ty po prostu w ogóle nie czaisz bazy.
Też to angielski patronizing,
tak,
prawda?
Dokładnie. I mamy kilka różnych sformułowań. Ja też jednak jestem zwolennikiem brzytwy Okhama, tak? Jakby nie mnożmy bytów, ale jednak mansplaining jest dla mnie czymś innym niż gaslighting i ten gaslighting jednak się częściej odbywa właśnie w takiej relacji w parach. Oczywiście jakby to wcale nie jest tak, że to kobieta musi być osobą, która doświadcza tego typu przemocy, tak? Oczywiście statystycznie przeważnie jednak tak jest, ale mężczyźni też czegoś takiego doświadczają. No i przede wszystkim osoby, które mają zaburzenie osobowości narcystycznej. To jest ich podstawowe narzędzie, tak? Szczególnie gaslighting, nie? Natomiast mansplaining też będzie jednym z takich narzędzi, które gdzieś tam już na poziomie takim bardziej ogólnospołecznym będzie narzędziem przemocowym oraz takim narzędziem, które służy troszeczkę wygraniu dyskusji jakby poprzez, nie wiem, każdy możliwy środek.
Tak? A myślisz, że jest sens to rozdzielać? No bo w pewnym momencie musimy zrobić polski termin, prawda? Bo na razie jeszcze używamy anglicyzmów.
Znaczy, ja zawsze się zastanawiam nad pewną zasadnością, ponieważ ja jestem mężczyzną, który akurat jako jestem psychologiem, się jakby obracam chyba w takich bardzo mocno sfeminizowanych miejscach. Ja wielokrotnie doświadczyłem czegoś odwrotnego, tak? Czyli no tego...
Aż to kobiety się tłumaczy.
To niektórzy mówią pięknie. Takiego... Bo to jest też takie mocno narzucające, nie? To trochę jak rozmawia się z ludźmi o dietach, nie? To czemu ty pijesz mleko? Nie doświadczyłem czegoś takiego. Nie robię sobie kawę, wie, jak sobie możesz w ogóle to robić, nie? I to było na szkoleniu o komunikacji bez przemocy, nie? Jakby, i to była przerwa, tak? Naprawdę zastanawiałem się, jak na to zareagować. Po prostu zignorowałem i skoncentrowałem się na swojej kawie z mlekiem, ponieważ mnie mleko nie szkodzi, tak? Mam taką mutację genetyczną, którą ma część naszych współobywateli, tak? Dobrze toleruje mleko, tak? Więc mleko mi nie szkodzi. Czy jakiekolwiek, słuchaj, ta dieta będzie dla ciebie najlepsza. Ja wiem, jaka dieta jest dla mnie najlepsza, bo nie ma jednej diety.
Tak,
to tak jak z tym ciałem, tak? Różnie wyglądamy i nasze ciała bardzo różnie reagują na to, co spożywamy. I to my najlepiej sami wiemy, co jest dla nas najlepsze. Ja bym powiedział, że w tej chyba takiej definicji tego mansplainingu problem polega na tym, że ktoś inny wie, co dla nas jest najlepsze. Tak tłumaczy nam, że nie wiem, tobie ta książka powinna się podobać, bo ty jej nie rozumiesz, tak?
Ale w mansplainingu też chodzi o tym, że fachowcami wysokiej klasy są mężczyźni. I kobiety, żeby doskoczyć do tej półki wysokiej klasy fachowców, muszą naprawdę pracować 3 razy lepiej i być nie do zagięcia. Bo jeżeli mężczyźni przyłapią ją na tym, że na czymś nie do końca się zna, to na pewno wytkną jej w pierwszej albo w drugiej linijce, że są kobietami, dlatego kiepsko sobie radzą. Jak choćby za kierownicą, no baba za kierownicą.
To chociaż jest... wszystkie statystyki pokazują, że kobiety jeżdżą dużo bardziej bezpiecznie, tak? Nie mają testosteronu, nie mają tendencji do podejmowania ryzyka, więc to nie wiem, trochę wolniejsze jeżdżenie, tak?
No, żadna kobieta nie powie szybko i bezpiecznie.
Nie. Znaczy, nie. Oczywiście, że są takie
trafiają
kobiety,
się takie.
Tak, dokładnie, ale jest ich zdecydowanie mniej populacyjnie, bo po prostu widać po statystykach wypadków, jakby wypadki częściej generują mężczyźni.
Tak. Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. 10:20, już prawie na zegarze. Wracamy do rozmowy z dr Małgorzatą Majewską, językoznawczynią i psychologiem, edukatorem i coachem Stanisławem Bobulą, a rozmawiamy o mansplainingu dzisiaj. Tak sobie myślę, że Pygmalion Showa to taki idealny przykład mansplainingu, no nie? Mężczyzna dojrzały, który wychowuje sobie kobietę.
To mogę ja? Popatrz, ale popatrzmy na to, kobieta daje się wychowywać, bo jak zapytałam Staszka,
tak jest przyuczona.
Czy jest sens rozdzielać te terminy, to ja mam cały czas w głowie taką definicję, nie z mojego pola, nie z językoznawstwa, tylko waszego psychologii, niejakiego Boba Luisa, który mówi o tym, że dziecko, które się rodzi, idealnie by było, gdyby było odzwierciedlane, czyli gdyby wszystkie emocje, które się w nim pojawiały, mają swoje narracje i były one przyjmowane. Natomiast z obserwacji tego pana wynika, że my, jak się rodzimy, musimy odzwierciedlać, prawda? Czyli musimy zgadnąć, kiedy ta mamusia i tatuś jest zadowoleni z nas. I im wcześniej to się dzieje, tym bardziej my się uczymy, że ja muszę nie czuć, żebyś ty mogła czuć. Znaczy, ja muszę wyprzedzić, co ty czujesz. I to jest taki na razie, ja mam taką hipotezę, że to jest fundament tego, że my się później wystawiamy na to. Wiesz, ja byłam ostatnio w takiej sytuacji, że byłam w domu mojej koleżanki, która jest bardzo poważną, ma wysokie stanowisko, osobą. I wiesz, i nagle ma na imię Katarzyna. I w pewnym momencie ona wyszła, myśmy szli razem w trójkę na imprezie i ona się pyta do męża, i ja? Tak? I wiesz, ja słyszę głos Kasi, na co mąż przy mnie mówi, no fatalnie, no coś ty w ogóle, weź, zmień tą sukienkę. Ona wychodzi i zmienia, tak? I moje pytanie nie jest, co ten chłop zrobił, tylko w ogóle, dlaczego ona pyta, nie? I to jeszcze przy mnie, gdzie ja jestem z miejsca tej koleżanki. I teraz ja sobie o tym myślę, prawda? To znaczy, że jeżeli nas spotykają takie sytuacje, czy mansplaining, czy gaslighting, czy patronizing, czy cokolwiek innego, to moje, jako osoba od języka, pytanie jest, czemu mnie to spotyka? Znaczy, czemu w ogóle ktoś pomyślał, wiesz, że ja się tym przejmę. A przejmę się wtedy, kiedy będę myślenie o sobie uzależniać tylko i wyłącznie od myślenia innych o mnie.
Ale my jesteśmy do tego przyuczani od dziecka, Stanisławie.
Bo są dwa psychologu poziomy, także dziecięcy. Poziomy jakby właściwie, o których możemy rozmawiać. Pierwszy poziom to jest faktycznie relacja rodzic-dziecko. I na tym poziomie, nie wiem, mężczyzna na przykład, no to pokazują badania, to jest ta osoba w rodzinie, która jakby pokazuje świat. Jakby no, przy pokazywaniu trzeba jakoś też wyjaśnić. Nie? I to jest jakby normalne zjawisko, które mamy bardzo głęboko zapisane do tego stopnia, że badania pokazują, że mężczyźni czytają inaczej bajki na dobranoc, czy w ogóle czytają niż kobiety. Tak? Mężczyźni bardziej więcej im opisują. Tak? No, sam będąc statusiem, czasami się nawet jakby zastanawiałem, jak pokazywałem świat. A co to jest? To jest hydrant. Pamiętasz Świnkę Pepę, Straż Pożarną Wszystkich Mam. Tak? Tutaj mechanik samochodowy to był Dziadek Pies. I tak jakby wyjaśniałem, o co chodzi, czułem taką powinność.
Konkretnym.
No i teraz my mamy taką powinność i jesteśmy osobami dorosłymi. I ten przypadek tej pani Katarzyny jest chyba idealny, bo w analizie transakcyjnej mamy takie, można powiedzieć, trzy poziomy. Poziom taki, który no, można było powiedzieć, jest takim najbardziej, nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby był domyślnym, takim najbardziej dojrzałym, to jest poziom osoby dorosłej. A oprócz tego mamy poziom dziecka i poziom rodzica. I wszystkie relacje, które są tak zwanymi relacjami równoległymi, są w porządku. Dziecko z dzieckiem. Ja chcę i sobie gadamy fajnie. Rodzic, wiesz, chyba powinniśmy, masz rację, powinniśmy, tak? Albo, nie wiem, rozmowa dwójki dorosłych, słuchaj, chyba rozsądnym rozwiązaniem, nie wiem, biorąc pod uwagę i nasze emocje i to, co myślimy, jest to i to i to. To jest super, tak? Ale jeżeli wchodzimy w relację skrzyżowaną, tak? Tutaj, a jak ci się podoba i tak dalej, moja sukienka, nie no, wiesz, to jest głupie, tak? Jakby jedna osoba automatycznie wchodzi w rolę dziecka, tutaj pewno takiej dziewczynki, która troszeczkę szuka takiej, nie wiem, akceptacji u tatusia, a tatuś, no, czuje, że jednak trzeba tą swoją córeczkę trochę wystawić i pokazać, że świat jest brutalny i on też ją tego nauczy, nie? Jakby w tej krótkiej wypowiedzi. I te relacje skrzyżowane, one po prostu zazwyczaj nie są dla nas dobre. Jeżeli my nie mamy świadomości tego, z jakiego, nie wiem, z jakiego poziomu się ze sobą komunikujemy, to bardzo łatwo wejść w taką stereotypową rolę rodzica albo stereotypową rolę dziecka. Oczywiście może być odwrotnie. Ja znam wiele takich sytuacji, kiedy to kobiety traktują mężczyzn, mężów, partnerów jak dzieci, tak? Którym trzeba ugotować, bo nie mają rąk, którym trzeba wszystko wytłumaczyć i tak dalej, którzy małym dzieckiem się nie potrafią zająć i tak dalej, nie? To są dokładnie te same sytuacje i bardzo często mężczyźni w domach wchodzą w rolę dzieci, a kobiety wchodzą w rolę tych zarządzających rodziców, ochrzaniających i tak dalej. No ale to na dłuższą metę taka sytuacja nie jest dobra. Ja też pracuję z nauczycielami, pokazuję im, że jeżeli wsadzicie tych nauczycieli w ławeczki, rodziców, którzy, przepraszam, nauczyciele, tak jak siedzą w tych rzędach i tak dalej, to będą rozmawiali z dziećmi. No bo te osoby są przyzwyczajone. Siedzimy w ławeczkach, jesteśmy dziećmi.
Jeżeli ale to zabawne, że o tym mówisz, bo w klasach 1-3, tak, jak moje dzieci były, to była nauczycielka, która właśnie nas, rodziców, tak traktowała.
Okej. No, jakby, no to
bo później już zaczęliśmy być traktowani jak dorośli ludzie, ale w tych klasach 1-3 ta nauczycielka nie umiała inaczej z nami rozmawiać.
Niektórzy jakby mają, tak to się mówi, zboczenie zawodowe, tak? Tutaj w trakcie przerwy się śmiałem, że no, ja pracuję z nauczycielami i nauczycielkami i szczególnie w 1-3 zdarzają się takie przypadki, gdzie mąż takiej nauczycielki mówi, to już mi nie tłumacz, proszę, wiem, dobrze? To właśnie silaborate bardzo pasuje do tego, ale to jest właśnie to, że ja już zawodowo wszystkich traktuję jak dzieciaczki, tak mówię, tak
zrobienia
sprawniam,
mają
i tak dalej,
bardzo
i tak dalej.
Często.
Kiedyś koleżanka się mnie zapytała, czemu ty do tych moich dzieci mówisz jak do dorosłych? Ja jak mam się do nich zwracać, nie? No i dzieci to lubią, bo one lubią być traktowani właśnie na równi, ale jak mówimy na równi, to w tej analizie transakcyjnej mówimy równolegle, dorosły z dorosłym. Ja mogę się pobawić z dzieckiem i my oboje wtedy, ja szukam tego swojego małego chłopca i bawię się, nie wiem, ze swoją córką, ale czasami rozmawiamy, nie wiem, na tak zwanym, jak to się mówi brzydko, metapoziomie, nie wiem, z poziomu rodzica i to też jest okej. Okay. Ale jak wchodzimy w te relacje skrzyżowane, one się długo utrzymują, to jest coś nie tak. Jeżeli ktoś jakby tak dźga, nie, jak wyglądam i tak dalej, nie? No to trudno, żeby ta druga osoba miała na tyle samoświadomości, żeby teraz nie weszła w te relacje rodzica, no i no nie powiedziała czegoś takiego bardziej surowego, nie? Bo jakby rodzic wcale taki nie musi być, ale z drugiej strony my często jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że rodzic to jest ten surowy, oceniający, który właśnie pokazuje, że świat jest brutalny, to ja też brutalnie odpowiem, że ta sukienka jest taka, czy śmaka.
Wiem, że Małgosia teraz chce coś powiedzieć, ale zrobimy przerwę muzyczną i potem wrócimy do naszej rozmowy, a zresztą będzie mózg, nie? Nie będzie mózgu, będzie w głowie. Też może być. 10:30 na zegarze. Wracamy do rozmowy ze Stanisławem Bobulą, psychologiem, edukatorem i coachem, i dr Małgorzatą Majewską, językoznawczynią z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która bada związki psychologii z językiem i pisze właśnie książkę o języku związków. Przy okazji polecam Państwu inną książkę dr Małgorzaty Majewską, Zacznij mówić własnym głosem i odbuduj siebie, i wszystkie poprzednie książki, bo trochę tego już Małgosia napisała. Mansplaining trochę nam ewoluował w stronę innych też terminów, Elaborates, tak? Było i o gaslightingu, czyli o wszelkich tych takich przemocowych zachowaniach językowych, ale mających duże związki z pewnymi stereotypami, w których funkcjonujemy cały czas, jeżeli chodzi o funkcje i role społeczne. Mężczyźni to są ci, którzy opiekują się rodziną, więc siłą rzeczy lepiej znają realia tego świata, a kobiety są tymi, które mają dbać o dom i o to, żeby była dobra atmosfera. No i siłą rzeczy mniej wiedzą o tym świecie, i to jest ten stereotyp, z którym...
Ale tych terminów będzie więcej.
Walczymy.
Bo prawda, Staszek złapał tą istotę tego, dlaczego tak się dzieje, a te terminy już tylko pokazują taką realizację społeczną. Prawda? Bo jak mówiłeś o tych mamach i mężczyznach, to ja z kolei też, wiecie, ja podsłuchuję ten język, i byłam u znajomych i tam było małe dziecko i żona mówi do męża, jak mi przebrałeś syna? No to był ich syn, nie? Wiesz. A ona językowo pokazała, że wiesz, ten mąż jest, wiesz, jakby wykluczony z myślenia wspólnego, nie?
Tak, wiesz, bo mężczyzna przecież, wiesz, dziecko to nie jest sprawa mężczyzny.
Tak. I to mi, wiesz, to tego na tym nie, już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, to jest ten celownik wpływu, my na tym nie możemy panować. Ale ta pani pokazała, że w ogóle tego chłopa nie traktuje jak partnera. I to, rozumiem, się będzie zawarstwiało tam, no bo skoro on jest wykluczony, no to on będzie czekał na polecenia. A później ona będzie rozczarowana, że on się nie angażuje i tak dalej, i tak dalej.
Dlatego dla mnie ten jednak mansplaining cały jest na poziomie takim ogólnospołecznym, organizacji, gdzie na przykład dominują mężczyźni i tak dalej, albo mężczyźni są w kadrze zarządzającej, a w takich codziennych sytuacjach to jest po prostu normalne zachowanie przemocowe. Znaczy normalne, no, jakby może źle powiedziałem, tak? To jest zachowanie przemocowe, które nie jest normalne, bo
znaczy,
nie jest okej.
Statystycznie jest, tak. Tylko postulowanie
znaczy,
nie jest.
Tak. Taką, znaczy normalne w takim sensie, że jest normą niestety, a nie powinno być, tak, byśmy go jakby nie chcieli, no to przecież to nie musi być międzypłciowe. Tak jak my, to kobieta kobiecie. Czemu to dziecko ma czapeczkę? Czemu to dziecko nie ma czapeczki, tak? Zawsze jest ktoś, co wie lepiej, tak? Tak? Jakby niezależnie od tego, czy ty sobie zdajesz sprawę, że twoje dziecko nie ma jakieś teraz załamanie nerwowe, bo dzieci mają, tak? No i ktoś przychodzi i ocenia, jeszcze mówi, często nie mając nawet swoich dzieci, co należy zrobić w takiej sytuacji, i tak dalej. I ja bym się chyba faktycznie bardziej skupił nie na tutaj walce płci, tylko na tym, że po prostu tego typu zachowania są przemocowe. Czyli mówimy innym osobom, co mają robić. Albo krytykujemy ich tylko za to, że zrobili nieco inaczej, niż sami byśmy chcieli. No bo przecież cel jest osiągnięty, dziecko jest ubrane, tak? Tylko może po prostu, nie wiem, komuś nie pasuje, że to jest żółta koszulka do, nie wiem, szczelam zielonych spodni, bo komuś ten zestaw nie pasuje. Mówię, no to jak mi tam ubrałeś dziecko? Że bardzo dużo jest dowcipów o tym, jak mężczyźni ubierają dzieci, i dużo też jest dowcipów o tym, jak kobiety ubierają dzieci w kontekście komfortu termicznego, nie?
Moja ulubiona historia to... Też Kasia ma na imię, ta znajoma, jak opowiadała, o teściowej, która bardzo dbała o czapeczkę na głowie, i kiedy ona wypuściła dzieci na spacer bez czapeczki, bliźniaki, no to wróciły z pieluchą na głowie, ponieważ czapeczkę musiały mieć.
Ale popatrzmy się, że to samo robimy w stosunku do dzieci. Komfort termiczny u dorosłych jest różny, u mężczyzn i kobiet, ale u dorosłych dzieci jest inny. I my nie mamy zaufania. Ty masz właśnie ubrać sweterek. Kiku, no naprawdę jako rodzic, jako osoba, która się trochę zna na dzieciach, wystarczy po prostu dotknąć karku, żeby sprawdzić, czy naprawdę jest zimny, ciepły, czy jest, nie wiem, spocony i tak dalej.
Ale kiedy nastolatek z lodowatymi rękoma wmawia ci, że przy 17 stopniach na zewnątrz jest mu ciepło w samym podkoszulku.
On to potrzebuje zrobić dla swojej autonomii, na złość mamie odmrozi sobie uszy. Im bardziej będziemy tego nastolatka namawiać, że coś ubrał, tym bardziej się odmrozi, tak? Jeżeli powiemy, moim zdaniem powinieneś ubrać, bo jest zimno, mamo, ja wiem, okej, w porządku, nie? Natomiast pamiętaj o konsekwencjach. Ja nie zostanę, żeby, nie wiem, się leczyć, bo ja mam swoją pracę i tak dalej, nie? Nie będę ci, nie wiem, o drugiej w nocy budziła podawać syropku, bo to jest nastolatek, to jest prawie dorosła osoba. Ale mówię też o mniejszych dzieciach. One naprawdę wiedzą, czy im ciepło, czy zimno i często mówią, mamo, daj mi, nie wiem, coś ciepłego, daj mi sweterek, albo się rozbierają, bo im jest gorąco. One mają zupełnie inną dystrybucję, jakby odległość między sercem a kończynami jest zupełnie inna. No i do tego jeszcze właśnie to jest ten mansplaining, nie? Ale to jednak często panie, które mają troszeczkę inną termikę, potrzebują statystycznie więcej ciepła i tak dalej, ubierają tych chłopców, którzy po prostu się normalnie gotują, tak? To samo nauczycielki w szkołach robią, nie? Jakby chłopcy nie mogą się skoncentrować na lekcji, bo mają po prostu za ciepło.
Ja znam jeszcze inną sytuację, kiedy nauczycielki w wieku 50+, jest im gorąco i otwierają okna, a dzieciom nie jest tak gorąco.
To też jest kwestia tego, no jakiegoś, nie wiem, porozmawiania. Słuchajcie, no ja rozumiem, to temu jest zimno, temu jest gorąco, więc może, słuchajcie, ci, którym jest gorąco, niech usiądą koło okna. Ja miałem takie koleżanki w liceum, które zawsze siadały koło okna, ale zabraniały go otwierać, bo im było zimno. Mówię to, w trakcie lekcji rozumiem, natomiast wypraszaliśmy te koleżanki w trakcie przerwy. Mówię, teraz wietrzymy, bo inaczej się po prostu udusimy i my potrzebujemy trochę niższej temperatury. I myślę, że to jest cały czas pewne uzgadnianie z szacunkiem, dlatego że ktoś ma troszeczkę inaczej niż my. I dlatego ja mam cały czas trochę problem z mansplainingiem, szczególnie w takich bezpośrednich relacjach, a nie na poziomie ogólnospołecznym, bo ogólnospołecznym rozumiem ten jakiś taki element jeszcze ciągle istniejącego patriarchatu, tak jak najbardziej, ale w takich codziennych relacjach to jest brak szacunku i czysta przemoc, którą nazywamy różnymi słowami.
No dobra, a kiedy jesteśmy świadkami takich mansplainingowych sytuacji? Kiedy na przykład na zebraniu, w pracy dochodzi do takiej sytuacji, gdzie ewidentnie mężczyzna nie oddaje swoim pracownicom tego, co im się należy, to znaczy szacunku w momencie, kiedy one rzeczywiście mają pojęcie i one nie mogą zaprotestować.
Dlaczego?
No właśnie.
Ja jako psycholog bym powiedział, to zależy od wysokości twojego kredytu. Nie?
Tak.
Na przykład. Bo to jest teraz pytanie. Możesz się zachować asertywnie, możesz się zachować ulegle, możesz się zachować agresywnie, ale nawet jakby zachowanie asertywne, które na przykład wiesz, że może wiązać się z tym, że za pół roku wylecisz z pracy, a masz wysoki kredyt, też może nie być na ciebie najlepsze. Może jednak uległe, okej, taki jest, zdecydowałem się na taką robotę, poszukam sobie innej, tak? Ale nie muszę koniecznie zareagować w tej sytuacji, bo to może zagrozić mojemu ogólnemu bytowi. Oczywiście to nie znaczy, że ten człowiek może tak robić, może się tak zachowywać, ale najprawdopodobniej będzie tracił pracowników albo firma będzie traciła, nie wiem, klientów i tak dalej, bo co najmniej połowa klientów zazwyczaj są też kobiety, więc jak ktoś jakby patrzy tylko z męskiej perspektywy, to od razu, że tak powiem, najprawdopodobniej firma będzie mniej zarabiała, ale to są długoterminowe konsekwencje, więc oczywiście można powiedzieć nie, można powiedzieć, to nie jest okej, można to zatrzymać, ale też za każdym razem trzeba pamiętać o wszystkich konsekwencjach, które nawet osobiście ponosimy, nie? Więc i jaki to wymaga nie tylko odwagi, ale też przekalkulowania w głowie.
Tak. Ja z kolei, kiedy szkolę, bardziej kiedy rozmawiam z ludźmi, widzę, że bardzo im pomaga, kiedy mają na to nazwy. To znaczy, kiedy, wiesz, opowiadamy o takich sytuacjach i dostają, wiesz, nazwa mansplaining nie jest najszczęśliwsza, bo ona nie wyjaśnia sama w sobie. Ale już słowo przemoc, kiedy mówisz do kogoś, z tym mlekiem to była przemoc, prawda? To znaczy, ty jako byt samostanowiący, nagle ktoś ci mówi, to nie jest okej. Okay. I w momencie, kiedy ludzie mówimy, słuchaj, to jest przemoc, nie? Że tam babcia ci komentuje, ile serniczka zjadłaś na święta, to nagle ludzie mają takie, okej, okay, czyli coś tu się dzieje nie tak. Ja bym jeszcze wróciła do tego, co powiedział Staszek a propos zaufania, że wszystko właściwie, o czym dzisiaj mówimy, to jest taka sytuacja, taka relacyjna sytuacja, kiedy ktoś mówi, nie ufam, że taki, jaki jestem, wystarczy, żebyś mnie traktowała z szacunkiem. Muszę ci pokazać wyższość, czy w stanowisku, czy w wiedzy, czy w czymkolwiek innym. I tak samo z tymi dzieciakami, prawda? Że ja mam takie wrażenie, kiedy obserwuję relacje rodziców z dziećmi, szczególnie z nastolatkami, że tam jest taka niewiara w to, że temu dziecku się będzie opłacało przyjść do nas i powiedzieć, wiesz co, mamo, ale dostałem dwóje i tak się średnio... Wiesz, my cały czas mamy takie wrażenie, że oni czekają, że my ich, nie wiem, ochrzanimy, damy złotą radę. Tak, ja nawet miałam ostatnio taką sytuację domową. Ja mam już dorosłą córkę, ale tam wydarzyła się jakaś trudna rzecz i zauważyłam, że w jej życiu, że cała rodzina, wiesz, jakby zaczęła jej radzić. Nie? I teraz myślę, Boże, no to tak naprawdę dajemy przekaz tej dziewczynie, nie ufamy ci, że już jesteś dorosła, żeby sobie, wiesz, sama dźwignąć, nie?
Bo to jest bardzo, bardzo dobre właśnie. I o tym chciałem też zwrócić na to uwagę, że jeżeli chcemy dać radę, to najpierw zapytajmy, czy to jest okej.
Tak, nie?
Czy chcesz usłyszeć, co na przykład ja bym zrobił w tej sytuacji? Czy chcesz usłyszeć, jakie ja mam rozwiązanie? No bo tak naprawdę, jeżeli ktoś do nas przychodzi z problemem...
To on się chce najczęściej wygadać.
Właśnie, tak?
I chce wsparcia.
Tak, ale ja też miałem koleżankę, która czasami, no to powiedz mi, co mam robić. No to trochę raz mówisz mi, że nie chcesz, żebym ci mówił,
ale to natychmiast
robić,
ona neguje każdą twoją propozycję, prawda?
Bo to
tak
osoby,
działa.
Które znajdą problem,
co mam zrobić i...
Tak, bo ja bym wtedy odpowiedziała, chcę, żebym wzięła za ciebie odpowiedzialność.
Właśnie, dokładnie.
No, jakby, to pogadajmy o odpowiedzialności.
Jeżeli w relacji terapeutycznej, to a co pan by zrobił? Albo co by zrobił jako mój terapeuta na moim miejscu? Okej, okay, a po co ci to wiedzieć, nie? Jakby to jest ważne. Jak ty decydujesz? Oczywiście ja na końcu mogę powiedzieć, jaka jest moja, co ja bym zrobił, ale jestem zupełnie innym człowiekiem. I zaufanie.
Niestety,
tak, jest bardzo
w tym
ważne.
Miejscu musimy skończyć.
A szkoda.
Zaufanie
a szkoda.
I szacunek. Bardzo zaufanie. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy.
Doktor Małgorzata Majewska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego i psycholog, edukator i coach Stanisław Bobula byli naszymi gośćmi.